Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Jak zatrzymać wodospad? Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Bardzo niepozornie wyglądający kawałek sprzęta.
Moriwaki.
Bo większość motocykli to są takie seryjne. Można jeździć też po ulicy. A to jest konstrukcja zrobiona po prostu tylko do wyścigów.
Moriwaki jest to nazwa firmy, a model nazywa się MD250H. MD jest od Moriwaki Dream, co oznacza marzenie, a H jest od tego, ponieważ ma silnik od Hondy.
Nie chcę palić na razie. Trzeba sprawdzić wszystkie mechaniczne rzeczy, podokręcać wszystkie śrubki, bo wiadomo, że to różnie bywa. Ustawić wszystko w elektronice odpowiednio. I jeździmy. I na bieżąco na treningach trzeba przestawiać różne rzeczy. Dostosowywać do stylu zawodnika i do toru. No i co dwa wyścigi remont silnika. Teraz muszę się dostać do gaźnika i zobaczyć, czy tam wszystko jest ok, i do świecy zapłonowej. Około 4 sekund pewnie ma do setki, ale osiąga około 200 km na godzinę. Waży się ponad 70 kg tylko. No i z tej pojemności 250 cm to robi wrażenie dosyć duże. No 3 tylko takie motocykle są w Polsce. Z czego 2 u nas w teamie.
Za pierwszym razem, jak na nim pojechałem, to było strasznie niewygodnie. Pozycja taka, co się zrzucało rękoma na kierownicę. I był bardzo niewygodny. Było to po prostu jak...
To trochę przypomina jak wchodzenie do walizki. Tak. Normalnie walizka nie jest miejscem do przebywania człowieka, ale jak się zastanowić, gdzie tutaj włożyć łokieć, kolano, to można wejść. Piotruś jako dziecko lubił wchodzić właśnie do pudełek, do walizek i teraz ta umiejętność przydaje mu się do jazdy na motocyklu sportowym.
Motocykl ma być jak najmniejszy, bo im krótszy, tym lepiej skręca, im niższy, tym więcej ma trakcji i można jechać w większym złożeniu i z większą prędkością. I o ile w motocyklach do jazdy na ulicę to jest tak, żeby było wygodnie dla jeźdźca, o tyle tutaj to on ustala zasady, że tak powiem, i trzeba się do niego podpasować, ale potem już się przyzwyczaiłem do tego i jest to zupełnie inna jazda. Idzie płynnie wszystko i robi to, co chce, a nie ja robię to, co on chce. I nie mogę się doczekać, aż mi pojadę, ponieważ będzie to pierwszy raz na torze w Poznaniu na tym motocyklu po moim wyjeździe do Hiszpanii.
No tam 13-14 lat się pojawił się taki wiek, no i problemy w szkole, rozmowy z pedagogami, z psychologami, z dyrektorami szkół, zmiana jednej szkoły, zmiana drugiej szkoły, zmieniliśmy miejsce zamieszkania, żeby zmienić towarzystwo, ale to generalnie nic nie dało i no jeden z psychologów powiedział, że dziecku trzeba znaleźć jakąś alternatywę. No i zastanawiałem się, że jak znaleźć coś, co może im dać trochę adrenaliny, trochę jakiegoś ujścia, żeby tylko znaleźć jakieś inne zajęcie niż gry, konsole i wyjścia z kolegami. No i szukaliśmy jakichś rozwiązań. Tak stałem w świadomości takiej, jak zatrzymać wodospad.
I po prostu się przewrócisz, tak? Pozwól mu się podnieść do pionu, schamuj go i złóż jeszcze raz. Dobra? Dawaj.
No i na na Facebooku u znajomego zobaczyłem taki filmik, jak dzieciaki jeżdżą na takich małych motorkach. To dosyć uroczo i tak fajnie wyglądało. Myślę, a pojedźmy Hiszpania, Walencja. Nie wiem, przy okazji może do tej szkółki sobie pojeździmy. Może przynajmniej tymi motocyklami ich zainteresuje. Pojechaliśmy na trening motocrossowy. No i pamiętam, jak Krzysiek powiedział: tata, to jest lepsze niż Wuda i Dragi razem wzięte. Taki strzał, taki umęczony w tych dwóch godzinach zajęć. No i zobaczyłem, że to jest to, że znaleźliśmy,
tam cię wynosi po zmianie kierunku, co będzie powodem tego?
Nie, że za wcześnie się składam.
No, ale gdzie się za wcześnie składasz? No,
przy zmianie kierunku.
Jeszcze wcześniej się za wcześnie składasz. Już tutaj na dojeździe, tak. Za wcześnie wchodzisz tu. A tak? Zepnij brzuch i wypij nogi, tak żebyś miał rozluźnioną górę ciała. Okay. Żebyś się nie opierał o kierownicę.
No i z jednej strony patrzyliśmy, jakie to piękne, a z drugiej strony myślę sobie, Boże, gdyby tak mieszkać w takiej Walencji, to problem by był rozwiązany. A może jakby to zorganizować, gdybym miał tutaj pracę na przykład. Potem myślę sobie, w zasadzie, gdybym na przykład pracował z domu, to mógłbym równie dobrze z Walencji pracować. A potem sobie pomyślę sobie, zaraz. Przecież ja już od roku pracuję z domu. No i była taka rozmowa z żoną, z dzieciakami, no i podjęliśmy taką decyzję, żeby spróbować. Wróciliśmy do Polski, pozałatwialiśmy sprawy, wpłaciliśmy zaliczkę, przyjechaliśmy, no i mieszkamy sobie w tej Hiszpanii.
Przełożenie motocykla i zaczyna cię tam wypychać. Wjedź już tutaj na początku głębiej, żeś pojechał tu po łuku i tu zajechał zakręt i dopiero potem go sobie tutaj przełożył. Pojedź wolniej troszkę na razie, byś zobaczył, jaki będzie efekt tej zmiany.
Dobra? Mhm. Wtedy tam na wyjściu będziesz mógł wcześniej dodać gazu i więcej, bo cię tak nie będzie wypychało.
Dobra.
Bo chłopaki, jak jeden trenuje te wyścigi płaskie, drugi motocrossowe. Trener od tych wyścigów MotoGP z taką bardzo pogodną, wesołą osobą. Ma naprawdę rewelacyjne podejście do dzieci. I on dba przede wszystkim o to, no po pierwsze oczywiście, żeby to wszystko było bezpieczne. Te motocykle są takie malutkie, nie rozwijają za dużych prędkości, ale układa ćwiczenia tak, żeby symulowały taką jazdę jak podczas prawdziwych wyścigów, tylko to się odbywa w takiej miniaturze. Ale tam nie ma jakiejś presji, że coś trzeba, że musisz. Mówi, chodźcie chłopaki, a zrobimy tak, a weź zrób tak, zobacz jak będzie fajnie. I jak rozmawiałem z nim kiedyś, mówię, słuchaj Kike, jak ma na imię, tutaj z twojej szkółki no, wyszło ładnych kilku mistrzów. Można powiedzieć, że masz tutaj fabrykę mistrzów. A on powiedział, nie, powiedział, mistrz to może być jeden, ewentualnie kilku, jeśli jest w kilku różnych klasach. I zobacz, ja tutaj mam setkę dzieciaków. Gdybym próbował zrobić z każdego mistrza, to miałbym dwóch mistrzów i 98 frustratów. Ja tego nie chcę. Ja im chcę dawać radość i frajdę. Jeśli któryś będzie mistrzem, świetnie, ale nie chcę wyprodukować 98 frustratów. Jak dzieciak nie chce, jak dzieciak nie ma w tym frajdy i radości, nigdy nie będzie dobry. On mówi tak, tylko szczęśliwy Rider. Może otworzyć gaz do końca i trzymać go do granic możliwości. Jeśli tego nie ma, będzie jeździł tylko poprawnie. No i mam takie poczucie, że moi synowie są tutaj otoczeni takim dużą ilością takiego ciepła, życzliwości, kompetencji. Dokąd dojdą, nie wiem. Ale widzę, że teraz to, co robią, przynosi im dużo takiej frajdy i radości, a przy okazji uczy takiej dyscypliny i dochodzenia do efektów poprzez systematyczną pracę nad czymś, co sprawia im radość. Jestem przekonany, że potem niezależnie za co się wezmą, będą w stanie być w tym naprawdę dobrzy.
Ludzie, z którymi startuję, zwykle tak. Są od 13 chyba do 16 lub 15 roku życia. Ja mam 14 lat. Tylko sęk w tym, że ja jeżdżę od 7 miesięcy mniej więcej, a oni od 7 lat. I mają dosyć dużą przewagę, bo mniej więcej po 7, 8, może 9 sekund na każdym kółku i jest to dosyć duża przewaga, zwłaszcza, że na wyścigach walczy się o każdą dziesiątą sekundy, ale już ucinam to dosyć dużymi kawałkami, gdzie na pierwszym wyścigu miałem 15 sekund do nich, teraz już miałem 9 na ostatnim. Dlatego ja preferuję jazdy na placu, ponieważ teraz nie walczę o wynik, a o doświadczenie. I raz w tygodniu idę na karting, żeby trenować, żeby uczyć się to przełożyć na duży tor. Raz na dwa tygodnie, dwa razy na dwa tygodnie czasem. Idę na duży tor, żeby się przyzwyczaić do dużej prędkości.
Jakby przeskoczyli z takiego beztroskiego, hulaszczego trybu życia na zawodowstwo. Taki proces, może powiem, jak to wyglądało. Pojechaliśmy z Krzyśkiem na pierwszy trening. No i Krzysiek trenował i na koniec tego treningu ściąga strój ochronny, no i tak zrzucił go na ziemię. Trener mówi: a co ty tutaj robisz? No zrzucam, bo jestem zmęczony. Ale sprzętu ochronnego nie zrzucamy na ziemię, bo się porysuje. Ja przecież jak upadam na torze, to on się dużo bardziej rysuje. No i tak. Tylko że rolą sprzętu ochronnego na torze jest chronić ciebie, a twoją rolą jest chronić sprzęt ochronny poza torem. I uwierz mi, że on ci się tym odpłaci. Jak ty go traktujesz, tak on będzie cię traktował na torze. Pomimo tego, że był zmęczony, bo to był upał, stał, zaniósł to, odłożył na półkę. Przyjeżdżamy na drugi dzień na trening. Trener się pyta, mówi: a dlaczego masz brudne buty i kask? No przecież to jest motocross, to się rzeczy brudzą. Mówi: u mnie jest tak, że trening zawsze zaczynamy w czystych butach, w czystym kasku. To jest ostatni raz, gdzie ćwiczysz u mnie w brudnych butach, w brudnym kasku. Następny raz nie będzie po prostu treningu. No i zaczął czyścić ten sprzęt, chociaż był zmęczony po treningu motocykl. I po mniej więcej 2-3 tygodniach mówi tak: mama, jakoś jaki mam syf w tym pokoju. Normalnie nie mogę na to patrzeć. I 16-latek posprzątał swój pokój. Pościelił łóżko. Od tej pory wstaje rano, nawet jak jest jeszcze tam nie do końca przytomny, ścieli to łóżko. Można powiedzieć, że wyjechaliśmy do Hiszpanii po to, żeby 16-latek nauczył się ścielić po sobie łóżko. Coś, czego nie byłem w stanie wpoić mu i nauczyć ich, teraz się wydarzyło samo od siebie.
Na razie była pierwsza sesja rozgrzewkowa. Zaraz tylko kask zdejmę. Robi na niej 4-5 kółek pełnych. I chciałbym, szczerze mówiąc, powalczyć z paroma osobami tutaj, ale tak, żebyśmy na prostej byli równi i żeby trzeba było walczyć na dohamowaniach w zakrętach.
Piotrek ogólnie tutaj źle wchodzi w szykanę i ma problemy. Bardzo tutaj dużo traci na wejściu, bo na przykład tutaj to już nie jest szykana, to są dwa oddzielone zakręty. Pomimo, że jest lewo i prawo. Ale szykana to jest też krótki odcinek, gdzie trzeba po prostu przerzucić motocykl z lewej na prawo.
I stwarza problem dohamowanie do tej szykany.
Ale dohamowanie wynika z miejsca, w którym się znajdujesz na torze, czyli z miejsca, z którego tą szykanę się wjeżdża. Bo wystarczy pojechać na tym odcinku trochę szerzej i ta szykana się zacznie otwierać. Wtedy można polecieć na wprost, bo ta szykana nie jest ciasna, tylko jest taka wydłużona, więc można uznać to, jakby tej szykany nie było, tylko byłby prosty odcinek asfaltu, na którym można się skupić tylko i wyłącznie do hamowania. Zgadza się? No to pracujemy nad tym. Czyli dwie następne sesje skupiesz się dokładnie na tym, bo jeśli chodzi o czas okrążenia toru, to jest najgorsze miejsce w ogóle na torze, gdzie najwięcej tracisz.
Okazało się, że ta szkółka, której filmik widziałem, która wyglądała tak rozrywkowo, to w niej trenują mistrzowie Hiszpanii i goście ze ścisłej czołówki światowej. I też ta ekipa, z którą Krzysiek trenuje motocross, to są mistrzowie Europy, mistrzowie Hiszpanii, mistrzowie... No, też ścisła światowa czołówka. I oni zobaczyli, że to jest w ich zasięgu. Przy czym to, z czego to się bierze, to jest ciężka praca. Bo oni twierdzą, że rezultaty, jeśli chodzi o wyniki sportowe, biorą się z ciężkiej pracy. I tam nie ma tak, że a jutro, a to się zrobi i tak dalej, i tak dalej. Jest czas treningu. Jeśli trening jest umówiony na 10, to o 10 siedzisz na motocyklu i jedziesz. I ci wszyscy ludzie tak mają. I ta dyscyplina im się udziela, ale ona udziela się nie w taki sposób, że musisz, tylko zobacz, jak jest fajnie, jak tutaj wszyscy sobie tak żyjemy. I to jest z uśmiechem na ustach.
Bardzo dużo treningów, więc jak wcześniej chodziłem do szkoły, grałem i wychodziłem sobie z kimś na dwór raz na jakiś czas, jak już dwa razy w tygodniu miałem trening, może trzy razy. Tak teraz więcej czasu spędzam na motocyklu niż w domu. Szkołę teraz mamy internetową, co pozwala nam na bardzo wysoką elastyczność i mogę mieć przez to treningi dwa razy dziennie. Rano 3 godziny i wieczorem 3 godziny. Pracuję teraz ciężej niż część osób, która jest teraz w czołówce światowej, żeby ich nadgonić. Już część mi się udało, ale może nie. I zarazem cel mam, żeby dostać się do MotoGP i je wygrać. MotoGP jest to najwyższa klasa. To są... albo 500-ki dwusuwowe, albo litry czterosuwowe. Jest bardzo wysoko i dlatego trenuję bardzo ciężko, żeby udało mi się to osiągnąć.
A, to Piotrek.
Pedro dos Cojones, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza Piotrek dwa jaja. Po hiszpańsku cojones to są właśnie jaja i oznacza kogoś, kto jest, nie jest mięczakiem. Wzięło się to z tego, że zaczyna treningi przed innymi zawodnikami, kończy, trzeba go zganiać z tego placu, nawet jak zaliczy jakąś poważniejszą glebę, to wstaje, jedzie dalej. W dodatku robi to z dużą radością i frajdą, nie dlatego, że musi, że jest jakoś tak zaciśnięty, zajawą w tym. No i bardzo imponuje to tym trenerom. Poza tym wydaje mi się, że chłopaki są, choć zależy im na tym, mają jakby większą determinację od Hiszpanów w osiągnięciu sukcesu. Jak rozmawiałem z chłopakami, opowiadałem im o zachowaniach w stadzie świń, o których ktoś mi opowiadał. Tam jest pewna hierarchia i że jest ostatnia świnia, której jest już wszystko jedno. I jest przedostatnia świnia, która jest najbardziej zmotywowaną świnią w stadzie, bo za nic, ale to za nic w świecie nie chce być ostatnia. I on powiedział, że jak już będzie miał swoje logo jako zawodnika, to będzie chciał mieć świnię na tym. On się właśnie czuje jak taka zmotywowana przedostatnia świnia. W takim pozytywnym sensie. Penultimo cerdo. Co po hiszpańsku oznacza przedostatnia świnia.
A tutaj Piotruś pojechał. Słyszałeś, jak odwinął za ten? Tutaj jedzie Tomek, kolega z zespołu Piotrka, na takim samym motocyklu. One mają taki charakterystyczny niski dźwięk.
Bardzo lubię, że tak powiem, pracę z maszyną. I na motocyklu to jak pojadę, zależy tylko ode mnie. I widzę, jak wszystko, małe rzeczy, mają wpływ na duże. Zauważam, że każdy dzień to, co robię, ma wpływ na moją jazdę, ponieważ to, jak funkcjonuję na co dzień, ma wpływ na to, co sobie, że tak powiem, zakoduję w głowie i to, jak będę trenował, a jak będę trenował, tak będę jeździł. Więc tak naprawdę każda rzecz ma na to wpływ i nie dość, że trzeba pilnować tych dużych rzeczy, trzeba jeszcze pilnować tych małych, które podtrzymują. I taka największa zmiana, chyba jaką zauważyłem, to jest to, że z takiego, można powiedzieć, trybu leniwego wszedłem w taki tryb ciężko pracujący. Jakby można powiedzieć, wydoroślałem. I moje życie i życie mojego brata jest teraz nieporównywalne.
Kiedy Krzysiek był w Polsce, tam po paru miesiącach, to środowisko, w którym oni przedtem byli, na to zareagowało, no to chodź, idziemy na imprezę, a on mówi, nie, idę na trening. No to może po treningu. Po treningu idę spać, bo następnego dnia mam trening. Oni mówią, ty, Krzysiek, ciągle tylko trening, a wy ciągle impreza. I każdy z nas wybrał inaczej. Parę razy mówił mi, dostaję tutaj zdjęcia na Facebooku, czy na Snapchacie, czy na Instagramie, na jakich to nie są teraz imprezach. Potem na drugi dzień dostaję fotki z zażyganymi meblami, że była naprawdę fajna impreza. I mówi, ja to już przerabiałem, w ogóle mnie to nie bawi i Trochę się brzydzę tym, że w tym uczestniczyłem kiedyś. Jak zobaczyłem, jakim innym życiem można żyć.
Jest to teraz coś, bez czego sobie nie wyobrażam życia. Kiedy nie miałem treningu przez 2 dni, to nie mogłem wytrzymać. Po prostu nie mogłem się doczekać, jak pakowałem te wszystkie rzeczy. Kombinezon, buty, kask. I jestem po prostu wdzięczny za to, ile możliwości mam, żeby się rozwijać. I bardzo mi się podobało to, że tata nas zachęcał do tego. Starał się, żeby nam się to spodobało, a nie żeby to było naszym przymusem. No i udało mu się. I szczerze mówiąc, kiedy jadę na dużym torze, kiedy słyszę tylko dźwięk silnika, wszystko inne mam przytłumione przez kask i wtedy tak naprawdę czuję taki odpoczynek nie ciała, ale umysłu. To jest taki, jakby to powiedzieć, moment, w którym czuję się wolny. A jednak szybki.
Z taką nadzieją i pokorą patrzę w przyszłość. Też widzimy, że polscy młodzi zawodnicy czy rodzice trochę zaczynają iść naszym śladem, już przysyłają, już kilka osób z Polski było tutaj w Hiszpanii. Za 2 tygodnie przyjeżdża kolejny chłopak. Też zaczynają się pojawiać takie szkółki jazdy na małych motocyklach w Polsce. Także mamy takie wrażenie, że zapoczątkowaliśmy coś dobrego. Co myśli o tym moja żona? To dosyć dobrze obrazuje takie powiedzenie, co myśli żaba, tuląc się do jeża. Miłość jest cierpieniem. Z jednej strony boi się, bo to są jej dzieci, nosiła ich pod swoim sercem. Z drugiej strony widzi, jak pięknie się rozwijają, że to, co robią, to się przełożyło czy na podejście do nauki, czy do rzeczy w domu, czy do odzywania się brat do brata, czy do nas nawzajem. Jak z nią ostatnio rozmawiałem, powiedziała, stara się nie myśleć o możliwych konsekwencjach urazów, bo chyba by jej serce pękło. Modli się, żeby było dobrze. Widziałem kiedyś takie zdjęcie. Młody chłopak siedzi na motocyklu i był podpis taki: naucz syna kochać motocykl, a nie będzie kochał ani alkoholu, ani narkotyków. Tak z perspektywy ostatnich paru lat, no to potwierdzam, że jest to prawdziwe. Przynajmniej w naszym przykładzie.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.